Naszym gościem jest pan profesor Wojciech Polak, historyk. Witam serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, chciałem zapytać o dwie sprawy, ale chronologicznie. Pierwsza dotyczy II wojny światowej. Dzisiaj mija 74. rocznica pierwszych masowych egzekucji podczas II wojny światowej na Starym Rynku w Bydgoszczy. W dniach 9-10 września rozstrzelano około 52 Polaków. Miał to być niby rewanż za to, że w dniach 3 i 4 września Polacy niby wymordowali setki Niemców podczas krwawej niedzieli. Gdybyśmy przypomnieli, co i jak rozumieć, tak, te wydarzenia, które miały miejsce 3, 4 i 9 i 10 września 1939 roku.
Tak, no, są to bardzo tragiczne wydarzenia. Trzeba tutaj podkreślić, że propaganda niemiecka w czasie II wojny światowej, czy zwłaszcza w czasie II wojny światowej, głośno rozgłaszała, że krwawa niedziela to była rzekomo rzeź Niemców, mniejszości niemieckiej, dokonana przez Polaków w Bydgoszczy. Ta legenda krwawej niedzieli, tych złych Polaków, którzy napadli na mniejszość niemiecką w Bydgoszczy, podtrzymywana była w Niemczech przez długie lata i mówiąc szczerze, to ona tak naprawdę trwa do dnia dzisiejszego. Nawet historycy niemieccy, nawet ci, których zaliczamy do rzetelniejszych, twierdzą, że to Polacy napadli na Niemców, że nie było żadnych działań sabotażowych ze strony niemieckiej. Tymczasem prawda jest zupełnie inna. No, oczywiście w Bydgoszczy mieszkała spora mniejszość niemiecka w okresie międzywojennym. Stosunki były między ludnością polską a tą mniejszością niemiecką układały się w miarę przyzwoicie. Gdy się czyta pamiętniki, to sporo jest tam nawet opisów przyjaźni, znajomości, czy też zgodnego współżycia. Nie zmienia to faktu, że część tej ludności niemieckiej jednak zaczadzona była tym narodowym socjalizmem. Wpływy niemieckie sięgały tutaj poprzez działalność tajną, wywiadowczą, także poprzez tworzenie jeszcze przed wojną tajnych grup dywersyjnych, które na wypadek wojny miały działać po stronie niemieckiej. Takie grupy niestety tworzone były. Po wybuchu II wojny światowej, po 1 września, te grupy się uaktywniły i właściwie na największą skalę nastąpiło to właściwie w Bydgoszczy. 3 września o godzinie 10 na ulicy Gdańskiej, na jednej z głównych ulic Bydgoszczy, po tej ulicy maszerowali żołnierze wycofujący się z Bydgoszczy, część oddziałów Armii Pomorze, to był dokładnie mówiąc 22 pułk 9 dywizji piechoty, i do tych maszerujących ulicą żołnierzy nagle ci dywersanci niemieccy, rekrutujący się z miejscowej ludności, ale prawdopodobnie byli tam także ludzie nasłani z Niemiec, otworzyli po prostu ogień, zaczęli strzelać do żołnierzy. Zareagował tutaj komendant miasta, major Wojciech Albrecht, który rozpoczął akcję oczyszczającą. Grupy żołnierzy Polski zaczęły toczyć starcia z tymi dywersantami. Zaczęto także przeszukiwać domy. No i tu stosowano prawo stanu wojennego zgodnie zresztą z konwencjami międzynarodowymi. Jeżeli złapany został obywatel Polski narodowości niemieckiej, który strzelał do żołnierzy Polski, złapany został z bronią, znaleziona została u niego broń ze śladami użycia, no to bo to postępowanie było krótkie, sąd polowy i kara śmierci. Tak postępuje się w stosunku do własnych, podkreślam, obywateli. W każdym kraju w okresie działań wojennych nie można sobie pozwolić, żeby swoi obywatele występowali zbrojnie przeciwko swoim żołnierzom, a ci Niemcy, podkreślam, byli obywatelami polskimi. Więc w ramach działalności tych sądów doraźnych i w ramach starć z dywersantami suma summarum w dniach 3-4 września szacuje się, że zginęło około 250 Niemców i ponad 100 Polaków. Więc nie były to żadne napady ludności polskiej na ludność niemiecką. Była to właściwie samoobrona Polaków przed wystąpieniami dywersyjnymi niemieckimi. Ja przed laty przeglądałem akta starostw powiatowych z obszarów Wielkopolski i Pomorza z końca lat 30. w archiwum poznańskich. No ta infiltracja mniejszości niemieckiej przez wywiad niemiecki, przez różne formacje związane z wojskiem niemieckim, była ta infiltracja daleko posunięta. Grup dywersyjnych tworzyło się na przykład w zachodniej Wielkopolsce mnóstwo. Chłopi niemieccy budowali jakieś schrony pod swoimi gospodarstwami i tak dalej. Więc tezy o tym, że nie było dywersji niemieckich w Polsce, są tezami zupełnie chybionymi. Tak naprawdę krwawa niedziela nastąpiła tydzień później. Piątego września wkracza armia niemiecka do Bydgoszczy i zaczynają się krwawe wydarzenia. Oddziały Wehrmachtu ciągnące za nim specjalne Einsatzgruppen zaczęły brać zakładników polskich, umieszczono ich na rynku Starego Miasta w Bydgoszczy i większość rozstrzelano, między innymi na rynku, gdzie rozstrzelano od 600 do 800 Polaków. Potem egzekucje zaczęły następować w całej Bydgoszczy. Przypadkowe osoby, czy też wskazywane przez Volksdeutschów jako rzekomo prześladujące Niemców, były mordowane przez Zelbszów, przez tak zwane Einsatzkommando i przez żołnierzy Wehrmachtu w tak zwanej Dolinie Śmierci w Fordonie, gdzie stoi dzisiaj pomnik ku pamięci tych ofiar. Zastrzelono od 1200 do 3000 mieszkańców Bydgoszczy, w tym ówczesnego prezydenta miasta Leona Barciszewskiego. Potem ten terror się rozciągnął w czasie. Przez 4 miesiące okupacji Bydgoszczy zamordowano, rozstrzelano tam 5000 obywateli polskich. Jeśli chodzi o tą krwawą niedzielę, rzekomą krwawą niedzielę z 3-4 września, to sądy specjalne w tej sprawie w ciągu całej okupacji niemieckiej wydały około 250 wyroków śmierci. Wyciągano nawet polskich oficerów z oflagów, zarzucając im właśnie napaść na ludność niemiecką w Bydgoszczy czy w okolicach. Też zapadło szereg wyroków śmierci wykonywanych zresztą w barbarzyński sposób na gilotynie. Tak więc no, krwawa niedziela to właściwie nie ta krwawa niedziela z 3, tak naprawdę z 3 września, ale krwawa niedziela z 10 września, gdy Niemcy rozpoczęli rzeź Polaków na ogromną skalę. Dodajmy, że do mordowania Polaków dochodziło na całym obszarze Wielkopolski czy Pomorza. No, na Pomorzu mamy tutaj mamy tutaj takie miejsca stracy, oprócz tego wspomnianego Fordonu, jak Barbarka w Toruniu, jak Piaśnica, jak Las Żypongawski w Pelplinie. Rozstrzelano wszystkich kanoników pelplińskich, ocalał tylko biskup Dominik i ksiądz Franciszek Sawicki, który no, pomimo polskiego imienia nazwiska był Niemcem. Być może to, że przez pewien czas był profesorem w Berlinie, uratowało mu życie. Poza tym no, wszyscy kanonicy pelplińscy zostali wtedy wymordowani. No, długo można by tutaj o martyrologii Polaków we wrześniu 1939 roku i w następnych miesiącach i latach na Pomorzu, na Kujawach, w Wielkopolsce opowiadać.
Bardzo dziękuję. Panie profesorze, jeszcze chciałem o jedną rzecz, drugi temat, trochę później, bo tutaj rok 39, mamy rok 68. Wczoraj na Stadionie Narodowym została organizowana konferencja przez Instytut Pamięci Narodowej, Ośrodek Karta i Dom Spotkań z Historią. To w związku z 45. rocznicą samospalenia Ryszarda Siwca na Stadionie Dziesięciolecia przybliżone zostało znaczenie jego dramatycznego protestu podjętego wskutek interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji. Prezes Ośrodka Karta mówi: tuż przed południem 8 września zaprotestował Ryszard Siwiec, płonąc na Stadionie Dziesięciolecia. Ten moment sprzed 45 lat można przyjąć jako znak, symbol polskiej drogi do niepodległości. Prezes Karty przypomniał, że ten dramatyczny czyn Siwca no, przez długie lata nie był powszechnie znany, a postać i filozofa, i byłego żołnierza AK, który dokonał w 1968 roku samospalenia, zanim doczekała się upamiętnienia w wolnej Polsce, uczczono w Czechach, gdzie w Pradze istnieje jego ulica oraz pomnik. Czesi też go uhonorowali, przyznając mu pośmiertnie także order Tomasza Masaryka. Trochę trudno z tą historią w Polsce, z tym, żebyśmy potrafili bronić tego, co nasze, a co więcej, jak gdyby wykorzystywać to, co inni położyli, bo przecież wielokrotnie położyli pod podwaliny wolności swoje życie, to, co najcenniejsze, najdroższe.
Tak, no na pewno postać Ryszarda Siwca jest za mało znana, za mało propagowana w Polsce. No, zresztą to jest jedno z wielu niedociągnięć naszej polityki historycznej, no, czy też to można mówić raczej o braku obecnie polityki historycznej. No, faktem jest, że w sprawie Ryszarda Siwca troszeczkę sytuacja się poprawiła w ostatnich latach. No, przy tym nowym Stadionie Narodowym postawiono obelisk ku jego czci. Ulica obok Stadionu Narodowego także nazywa się, nazwana jest imieniem Ryszarda Siwca. No, przed laty, na początku lat 90. jego imieniem nazwano Most w Przemyślu, ale oczywiście tych elementów upamiętnienia tego człowieka jest naszego, jednego z naszych bohaterów narodowych jest mało. Ryszard Siwiec, jak słusznie ksiądz zauważy, był filozofem, żołnierzem AK. Natomiast po wojnie nie pracował jako nauczyciel. Nie chciał. Uważał, że szkoła komunistyczna sieje propagandę i nie chciał z tą szkołą mieć nic wspólnego. Pracował jako księgowy, hodował kury, żył skromnie, ale godnie. Był człowiekiem wielkiej wrażliwości. Na maszynie pisał ulotki o charakterze antykomunistycznym, podpisując je pseudonimem Jan Polak. Rozprowadzał je przez całe lata. Ta napaść na Czechosłowację, w której także uczestniczyły oddziały Ludowego Wojska Polskiego, wysłane tam przez generała Wojciecha Jaruzelskiego, przypomnijmy, no to był wstrząs, szok dla Ryszarda Siwca, wychowanego w duchu tych haseł o wolność naszą i waszą. Dla niego było czymś naturalnym, że Polacy co najwyżej biją się o wolność bratnich narodów, a że to, że zmusza się polskich żołnierzy do udziału w ciemiężeniu bratniego, czy bratnich narodów czeskiego i słowackiego, było dla niego zupełnie nie do przyjęcia. Postanowił więc wstrząsnąć Polakami. 8 września przyjechał z Przemyśla do Warszawy, w pociągu napisał jeszcze taki testament, w którym apelował, mówił o swoich motywach, że chce wstrząsnąć sumieniami. Napisał także ulotkę taką, którą na stadionie rozrzucał, no, i dokonał aktu, no, dramatycznego, można powiedzieć, że wstrząsającego. Oblał się rozpuszczalnikiem i krzycząc protestuje, rozrzucając te ulotki. Nie dawał się nawet gasić. Ludzie próbowali go gasić marynarkami. Zmarł po czterech dniach w szpitalu. Jego pogrzeb. No, dużą manifestację w Przemyślu. Może tam nie dochodziło do jakichś spektakularnych aktów protestu, ale mnóstwo ludzi z Przemyśla, słysząc o tym, wzięło udział w pogrzebie. Inna sprawa, że rzeczywiście władze próbowały rzecz wyciszać. Kronika filmowa, w której sfilmowano ten heroiczny czyn Ryszarda Siwca, została utajniona na długie lata. Dopiero Maciej Drygas, autor filmu dokumentalnego o Siwcu w 1991 roku, ją wykorzystał. No dzisiaj możemy oglądać to. Jest to bardzo wstrząsający fragment jego filmu. Poza tym, no, komuniści głosili, że to jakiś pijak, że sam się zapalił od odmiaru alkoholu. Różne takie głupoty były rozsiewane. No i rzeczywiście w społeczeństwie świadomości tego jego czynu nie było. No dobrze, że dzisiaj po latach przypominamy o tym. To jest także, no, taki element przyjaźni pomiędzy narodami polskim a czeskim i słowackim. To są nasi sąsiedzi. No, dużo mieliśmy z nimi różnych sporów, problemów, ale to nie znaczy, że nie musimy szukać tego, co nas łączy. Czesi, Słowacy zresztą, jak już ksiądz zauważył, czczą postać Ryszarda Siwca w Pradze. Jego nazwisko nosi ulica, przy której jest Instytut Badań Reżimu Totalitarnego, odpowiednik polskiego IPN-u, jest właśnie przy ulicy Ryszarda Siwca. Tak więc, no, Ryszard Siwiec jest postacią, która w Czechach, w Słowacji jest znana. No, w Polsce też musimy robić wszystko, żeby tą pamięć o nim przechowywać, przekazywać.
Bardzo dziękuję, panie profesorze, za te informacje bardzo cenne. Pan wspomniał reżysera Macieja Drygasa. On też powiedział: mamy kolorowy, piękny stadion, a ja nie wiem dlaczego cały czas widzę przed oczyma Ryszarda Siwca. Widzę 100 tysięcy ludzi i święto dożynkowe, widzę człowieka, który płonie i krzyczy. Ten obraz jest silniejszy.
Tak, zwłaszcza, że no, w stadionie tego, co się stało, to prawie nikt nie zauważył. To też jest jakaś taka tragedia, że jakoś to tak było, kamery oczywiście odwróciły się w inną stronę z bezpośredniej transmisji. Szybko wyniesiono jego w ciężkim stanie. Na trybunach ponoć nawet ci dygnitarze nic nie zauważyli poza jakimś dymem. No więc była to tragedia także ze względu na to, że tego wielkiego, desperackiego, równocześnie heroicznego aktu protestu właściwie większość Polaków nie zauważyła.
Bardzo dziękuję, panie profesorze, za rozmowę. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Naszym gościem był pan profesor Wojciech Polak.